Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy uświadomimy sobie, że biegnie już 11 rok tych naszych comiesięcznych modlitewnych spotkań w Kaliszu u świętego Józefa, kiedy modlimy się tutaj za każdym razem w tych samych jakby intencjach za rodziny i w intencji obrony życia, to jakkolwiek by nie powiedzieć, taki czy inny temat byłby dobry do zrealizowania, to najczęściej możemy powiedzieć, to już było. I kiedy dzisiaj z jakąś wielką troską przychodzimy do świętego Józefa w Kaliszu, aby modlić się o trzeźwość w naszych rodzinach, o trzeźwość w naszych domach, to może wielu z nas powiedzieć, przecież to już było. Ale są takie tematy, do których trzeba wracać i czasem szczegółowy temat można jeszcze bardziej uszczegółowić. I tak jest właśnie dzisiaj. W materiałach dotyczących pracy w ramach apostolstwa trzeźwości w tym roku znalazłem takie zdanie, które mi się bardzo spodobało, bo pięknie, pozytywnie ukazuje to nasze zaangażowanie, o którym chcemy powiedzieć. Miłość najlepszą ochroną przed uzależnieniami. Ale to jeszcze mało. Ksiądz biskup Tadeusz, który jest z nami w wywiadach w tym roku, często mówi, że nadużywanie alkoholu przez kobiety jest coraz większym problemem społecznym. I dlatego postanowiliśmy powiedzieć o tym, co jest problemem braku trzeźwości właśnie u kobiety. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje, że kobieta sięga po alkohol? Dlaczego taka ucieczka? Jakie są tego powody i jak udzielić pomocy, tak żeby ocalić kobietę, matkę, żeby ocalić rodzinę. Muszą nam pomóc specjaliści, dlatego mamy gości, których bardzo serdecznie witam. Jest z nami pani Daria Ciesielska, specjalistka psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem pracy z kobietami. Jest terapeutką w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim. Witamy panią Darię serdecznie. Obok stoi pani Hanna Lebica i właściwie przywitam i na razie tyle, bo może niech tak zostanie. Ma dla nas ważne słowo, ale w trochę innym trybie. Witamy serdecznie panią Hannę. Pani Dario, właśnie chciałbym, aby pani nam powiedziała najpierw, jak to jest właśnie z kobietą w tym temacie, o którym tu powiedziałem? Bo mamy rodzinę, o którą się troszczymy, mówimy może trochę wzniośle, że miłość jest tym najlepszym zabezpieczeniem przed uzależnieniami, ale dlaczego eksponujemy właśnie kobietę? Jaka jest jej rola w społeczeństwie, w rodzinie, że no, stawiamy takie wysokie wymagania, jeśli chodzi o jej trzeźwość?
Te wymagania stawiamy z prostego powodu, ponieważ rola, jaka jest przypisana kobiecie w naszym społeczeństwie, to jest rola przede wszystkim matki, opiekunki ogniska domowego. Jeżeli u kobiety występuje uzależnienie, to wiadomo, że ona z tych ról wypada. To jest konsekwencją pewnych zachowań, które są wynikiem uzależnienia.
Może trzeba by powiedzieć tak ABC, to znaczy na początek, gdyby pani nam powiedziała, kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem, co to jest uzależnienie i dlaczego nas tak niepokoi?
Uzależnienie od alkoholu według Światowej Organizacji Zdrowia, tak powiem, jest chorobą. Tak? Chorobą, która rozwija się bardzo podstępnie i bez świadomości osoby zainteresowanej. Tak? Dlatego tak trudno moim pacjentkom jest przyjść po pomoc, ponieważ w tym procesie jest tak, że one no, nie mają tej świadomości, tak? Tłumaczą sobie swoje picie w różny sposób. Tak? Nie ma takiego jednego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, o, tu jest uzależnienie, tak? Kiedy alkohol, nie wiem, od uroczystości jakichś rodzinnych, towarzyskich, staje się u kobiety problemem. Nie ma takiego jednego momentu. Zresztą sytuacja kobiet uzależnionych jest trochę inna niż sytuacja mężczyzn, mimo że choroba jest taka sama.
Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Chciałbym No najlepiej, gdyby pani zaprzeczyła, ale niestety chyba tak nie jest. Proszę powiedzieć, rzeczywiście, czy jest tak, jak powiedziałem, cytując księdza biskupa, że to zjawisko się rozszerza, że dzisiaj to picie kobiet jest coraz większym problemem społecznym?
Ja powiem tak, ja nie wiem, czy ono się rozszerza, ale na pewno jest bardziej widoczne, że jak ja zaczynałam swoją pracę ponad 20 lat temu, to zdecydowanie mniej kobiet było w terapii niż mężczyzn. Teraz jest ich coraz więcej, ale to dzięki temu, że coraz więcej się o tym mówi, że jednak mniej są napiętnowane i to powoduje, że jednak dzisiaj łatwiej zwrócić im się o pomoc.
Jakie czynniki powodują, że właśnie kobiety sięgają po alkohol? Bo tak jak już pani wspomniała, to picie, także i problem uzależnienia i choroby alkoholowej, no, opisuje się inaczej u mężczyzn i u kobiet. Co charakterystycznego trzeba by powiedzieć o nadużywaniu alkoholu przez kobiety?
To, co jest charakterystyczne, to to, że u kobiet decydującym czynnikiem jest czynnik emocjonalny. U mężczyzn wygląda to trochę inaczej. Kobiety piją, bo czują się osamotnione. Piją, bo nie radzą sobie z wymogami życia. Piją, żeby podnieść swoją samoocenę. Piją, żeby radzić sobie lepiej ze stresem. Więc tak jak powiedziałam, u kobiet tym czynnikiem związanym z tym, że sięgają po alkohol, jest zawsze czynnik emocjonalny.
Kiedy pani mówi o kobiecie, która pije, to ciągle, kiedy o tym mówię, też budzi we mnie taką niezręczność i to pewnie jest też problem, prawda, że z tą pomocą jest ciężej dotrzeć, bo uciekamy od komentowania tej sytuacji, komentowania takiego, które byłoby skuteczną pomocą. Ale kiedy pani mówi o kobiecie, która pije, to ja sobie myślę tutaj park, on jest piękny, ale czasem ławeczka i właśnie kobieta, no, można powiedzieć, prawdziwie gdzieś tam stoczyła się, ale chyba nie mówimy tylko o takich przypadkach, że ktoś już jest naprawdę gdzieś na dnie i wszystko o tym mówi, i wygląd, i ubiór, i prawda, myślę, że pani spotyka się w swojej poradni z kobietami, które są eleganckie, zadbane, a mają z tym problem.
Oczywiście. To, o czym mówimy, to jest mit i też pewnego rodzaju stereotypy, którymi się dzisiaj jeszcze posługujemy. Oczywiście te kobiety, o których ksiądz tutaj wspomniał, to też są kobiety uzależnione, ale bardzo często te kobiety nie trafiają do leczenia. One umierają, w tych parkach zostawają. Do poradni trafiają kobiety, które mają rodziny, mają pracę, mają wielokrotnie wysoką pozycję społeczną. Tak? Oczywiście trafiają też takie kobiety, które tego nie mają, tak? Ale w wielu przypadkach właśnie jest odwrotnie. Także mitem jest to, że kobieta uzależniona to ta, która nie ma wykształcenia, pije w parku. Coraz częściej, tak jak powiedziałam, trafiają do nas kobiety tak zwane, powiem, bizneswoman, czyli kobiety biznesu, tak? które wieczorem, po ciężkim dniu, żeby się odstresować, tak, wypijają sobie lampkę koniaku i im częściej powtarzają to doświadczenie, tym łatwiej się uzależnić.
I to jest niebezpieczne, ta lampka koniaku?
Niebezpieczna jest wtedy, kiedy ona zaczyna być powtarzalna, ponieważ w pewnym momencie już nie wystarcza lampka koniaku, tylko trzeba pić więcej, bo jednym z objawów właśnie uzależnienia jest upośledzona kontrola picia. To znaczy, że moje pacjentki nie chcą pić tak, jak piją, tylko w momencie, kiedy dochodzi do uzależnienia, to one to właśnie tracą kontrolę nad piciem i tracą też kontrolę nad swoimi zachowaniami, co powoduje, że stawia ich to w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zachowania związane z utratą kontroli nad zachowaniem, no, są różne.
Czyli do tego, co pani już powiedziała, dołożylibyśmy jeszcze to często pojawiające się słowo stres, które wkrada się i gdzieś reżyseruje często życie wielu ludzi, no i czasem popycha właśnie do takich rozwiązań wieczornych, gdzieś w ukryciu. To tym trudniej chyba później zauważyć. No i właśnie, czy jest taki moment, w którym, to już troszeczkę gdzieś tam było powiedziane, w którym można wyraźnie stwierdzić, że alkohol staje się u konkretnej kobiety problemem i sama sobie z nim poradzi?
Nie ma takiego momentu, tak jak powiedziałam. To jest proces. Ale żeby kobieta zaczęła uświadamiać sobie, że ma problem, to zawsze musi zdarzyć się coś jej w życiu. My to nazywamy kryzysem. Tak? Jakiś kryzys, który spowoduje, że ona trafia do poradni. Kobietom jest dużo trudniej przyjść po pomoc. Tak? Kobiety bardziej się wstydzą, głębiej przeżywają poczucie winy i to wynika właśnie z tego, o czym mówiłam, że wypadają z tych ról. Dla mężczyzny pijącego społeczeństwo nasze ma taryfę ulgową. Dla kobiety nie. Tak? Idzie kobieta pijana, to ona nadal na ulicy szokuje. Idzie mężczyzna, powiemy, no wypił sobie, tak? Mhm. Kobieta szokuje. I to powoduje, że one się wstydzą, że schodzą do podziemia, że trudno im o tę pomoc poprosić.
Powiedzieć kobiecie, że jest chora, pewnie to jest trudne w tym kontekście, prawda? Jak to zrobić? No. Jak nakłonić? Bo to właśnie powiedzieć o chorobie, no to podpowiedzieć, trzeba się leczyć. Mhm. Jak to zrobić?
Bardzo często jest tak, że trafiają do nas rodziny z takim pytaniem, co zrobić, jak pomóc, ponieważ czasami latami próbują sobie z tym problemem poradzić, a ta osoba zaprzecza. I powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ jednym z mechanizmów tej choroby właśnie jest zaprzeczanie. To jest to, że wszyscy wkoło widzą, a osoba zainteresowana, czyli w tym przypadku uzależniona kobieta tego nie widzi. Tak? Zaprzecza, tłumaczy swoje picie, obwinia i tak dalej. I tutaj naprawdę duża cierpliwość rodziny. Duże zaangażowanie rodziny właśnie, żeby pomóc. Powiem jeszcze coś takiego, że w przypadku uzależnionych kobiet na 10 małżeństw, gdzie kobieta jest uzależniona, 9 mężów od tych kobiet odchodzi.
To nawet powiedziano na nabożeństwie. Tak. To jest no, bardzo też szokujące.
Tak. Na 10 małżeństw, w których mężczyzna jest uzależniony, to 9 kobiet przy tych mężach trwa.
Pozostaje.
Tak, i my w poradni, tak, w której pracuję w Ostrowie, mamy grupę i dla uzależnionych kobiet, ale mamy dla żon alkoholików. I rzadko się zdarza, żeby na tej grupie był mężczyzna. Tak, czyli mąż alkoholiczki.
Trudna mowa, ale rzeczywiście opisuje to zjawisko, trudne zjawisko, z którym chcemy się zmierzyć także i modlitewnie. Cały czas, kiedy to jest tutaj wypowiadane właśnie w kościele, przed ołtarzem, to myślę sobie, czy to jest miejsce, ale tak ciągle chodzi mi też po głowie, bądź spokojny, bo trzeba to powiedzieć, a za chwileczkę będzie Eucharystia i to złożymy na ołtarzu, to co trudne, to co boli, bo są to rzeczywiście takie okolice trudne i bolesne. Pani Dario, idźmy dalej. Jakie straty ponosi kobieta, która jest uzależniona? Znów, jakiś sygnał już był, proszę trochę rozwinąć ten temat.
No, ponosi straty w różnych obszarach życia. No, najprędzej one są widoczne w rodzinie, tak? Bo to są osoby, które żyją, tak? z tą osobą uzależnioną, ale też w innych obszarach, w obszarze zawodowym, w obszarze społecznym, tak jakby no w innych obszarach, zdrowotnym, tak? W innych obszarach życia.
I teraz, kiedy szukamy motywów, kiedy chcielibyśmy je opisać, aby może komuś podpowiedzieć, to co znów jest na pierwszym miejscu, kiedy następuje pewien przełom? Choroba i decyzja o leczeniu, później trwanie, które nie jest łatwe, bo to leczenie jest mało powiedziane, że długofalowe, po prostu trwa całe życie, więc musi motywacja być zbudowana potężna. Co tam byśmy wymienili jako decydujące?
Ja jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, że tak jak sytuacja kobiety pijącej jest trudna, tak samo sytuacja kobiety, która trafia do leczenia, jest trudniejsza niż mężczyzny. I znów z bardzo podobnych powodów, ponieważ ona zaczyna leczenie i bardzo dużo czasu musi jakby spędzić w terapii. Tak? To są godziny zajęć grupowych, konsultacji indywidualnych i znów jej nie ma w domu. Tak? I znów, a oczekiwania wobec niej są takie, że jak zacznie leczenie, to wróci bardzo szybko do tych ról, które są jej przypisane.
To nie jest tabletka, trzeba po prostu czasu.
Dokładnie, trzeba czasu na to i trzeba cierpliwości. Ja powiem tak, że ja od 20 lat prowadzę grupę dla uzależnionych kobiet. Wiele moich pacjentek bardzo fajnie trzeźwieje. Wiele moich pacjentek wróciło do rodzin. One nigdy nie odeszły, tak? Ale picie powoduje, że występowały przeciwko tej wartości. Ale to tak nie jest tak, że nie kochają swoich dzieci, że nie kochają swoich mężów i że nie kochają swoich rodzin, tak? Mamy wspaniałe doświadczenia, jak przestają pić, jak się leczą, jak trzeźwieją, jak te rodziny świetnie funkcjonują.
Właśnie, bo pani, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, podkreślała to, że często można zauważyć, że podjęcie tego trudu leczenia jest z miłości do tych najbliższych, że widzi się, że to jest nie tak, jak powinno być, jest wielkie pragnienie, żeby odbudować to, co zostało gdzieś zburzone i dlatego podejmuje się ten wysiłek.
Dokładnie tak.
My za chwileczkę poprosimy panią Hanię o to, żeby nam powiedziała, bo to jest mniej więcej z tego obszaru słowo. No i myślę, że może to być nawet ten moment, bo takie podsumowanie, to poprosimy jeszcze panią Darię, aby nam powiedziała, gdzie trafić i zapukać o pomoc, jak jest zbudowana siatka takiej pomocy w naszym kraju. Pani Hanna, dopowiem, dużo nie wiem, ale wiem, że jest mamą 6 dzieci. Brawo! Pani Daria mi powiedziała na ucho, wspaniałe dzieci, wykształcone, radzą sobie w życiu, a mama w którymś momencie musiała zmierzyć się właśnie dokładnie z tym, o czym mówiliśmy. Pani Daria się nie obroniła w odpowiedzi na pytanie o ten moment, w którym była ta świadomość, że już jest nie tak. Odpowiedziała, że nie ma takiego momentu, który można precyzyjnie określić. Jak mamy grypę, to możemy dużo rzeczy powiedzieć takich ostrych.
No nie ma.
Tak. Pani Hanno, gdybym mógł prosić, jak było u pani, kiedy pani zorientowała się, że musi poprosić kogoś o pomoc, bo z alkoholem sobie pani nie radzi?
Ja może zacznę od tego, że chciałam się przedstawić. Jestem Hanna, alkoholiczka, żona i matka. 10 lipca, i bardzo mi miło, że właśnie w tym kościele, będę miała 40. rocznicę ślubu z moim mężem. W 15 lat jestem pod opieką ośrodka. Bywało różnie. Miałam 2 załamania w tym. I to tak nie jest, że dlaczego się pije. To nie ma odpowiedzi. Ja jestem mamą 6 dzieci. Podejrzewam, że u mnie była właśnie to, że nie radziłam sobie z obowiązkami, nie radziłam sobie z sprawami finansowymi, bo pracował tylko mąż. Ja się zajmowałam 6 dzieci. Różnica między moimi dziećmi jest 38-20 lat. Także trójka po 2 latach, potem 8 lat przerwy i znowu trójka po 2 latach. Także przerosło mnie to po prostu. Mhm. I zaczęłam szukać
rozwiązania
w alkoholu.
I właściwie można by opowiadać tę historię, ale na to ani nie mamy czasu, ani nie takie jest nasze tutaj zamierzenie. Najbardziej interesuje mnie ten moment przełomu. Jak to się zdarzyło, że pani zapukała w jakieś określone miejsce, kto przyszedł z pomocą. Jak to się stało, że przed 15 laty rozpoczęła pani terapię?
Momentem przełomu było, jak czwarta córka zdawała maturę. Pierwsze trzy córki dostawały od nas prezenty za to, że zdały maturę. Ja z Izumią rozmawiałam, że tego prezentu nie dostanie, no bo już zaczynałam, piłam już aktywnie i nie było tych pieniążków, żeby jej prezent zrobić. A ona do mnie powiedziała tylko tak. Mówi, mamusiu, ja nie chcę żadnego pierścionka, ja nie chcę żadnego prezentu, żadnej nagrody. Ja chcę tylko, żebyś przestała pić. I to był przełomowy moment, że zgłosiłam się do ośrodka i że poprosiłam o pomoc.
A później lata, 15, to jest dużo. To jest właśnie wymagające. To jest to, co sprawia, że czasem jest załamanie, że wraca się. Kto musi czuwać,
mąż,
być blisko, żeby to się udało?
Mąż i rodzina.
I tak się rzeczywiście stało w pani przypadku.
Tak.
To ogromnie ważne, co pani powiedziała. I w jakimś sensie trochę się dziwię, myśląc, że ktoś chce wyjść i powiedzieć, że ma taki problem, podaje swoje imię, podaje nazwisko, w telewizji można zobaczyć twarz pani Hanny. Dlaczego to pytam? Dlatego, że czuję, że pani wychodzi tutaj do nas z jakąś wielką misją. Pani chce powiedzieć, że to się może udać innym kobietom.
Nie wstydźmy się tego. Wstydźmy się tego, że leżymy gdzieś na ławeczce, że leżymy gdzieś pijane w łóżku, gdzie nas oglądają dzieci, gdzie nie zrobisz obiadu, gdzie nie ten, tylko cieszmy się z tego, że jesteśmy trzeźwe.
Pani Hanna Lebica, bardzo dziękuję za to słowo, za to świadectwo i wielkie uznanie. Myślę, że tak, te brawa bardzo dużo mówią, to było nam potrzebne i mam nadzieję, że daje jakiś sygnał wielu osobom, które być może nas albo słuchają, albo oglądają. Nie trzeba się wstydzić tego, co jest dzisiaj osiągnięciem pani Hanny. Trzeba podziwiać i dziękujemy, że zechciała nam to powiedzieć. Pani Dario, chyba nie jest łatwo nawet znaleźć kogoś takiego, kto by w ten sposób chciał się odezwać, bo jednak długo trzeba pracować na taką pewność, że mamy już taką siłę, aby o tym mówić.
No tak. Powiem tutaj nieskromnie, że te lata moich doświadczeń pozwalają mi na to, żeby wypowiadać się właśnie w taki sposób. Towarzysze, ja to nazywam towarzyszeniem, moim pacjentkom przez te wszystkie lata w ich radościach, w ich smutkach, czasami w ich potknięciach, bo też tak jest, ale każda kobieta, która przychodzi, która uzyskuje pomoc, która zaczyna się uśmiechać, do której zaczyna się uśmiechać jej rodzina, no jest tego warta i dlatego warto, zawsze mówię, wykonywać tę robotę, warto to robić.
Mówimy wprost o rodzinie, a ktoś zapyta, a jak się ma ta rzecz odnośnie obrony życia? Wydaje się, że sprawa też jest niestety oczywista i bolesna. Wiele w nietrzeźwości ryzykownych zachowań, kontaktów, także sytuacji, w których poczyna się życie i życie, które jest wtedy zagrożone. Dlatego o tę trzeźwość także i w tym kontekście trzeba brać. Myślę, że z tym pani też ma do czynienia.
Uzależnienie, tak jak powiedziałam wcześniej, powoduje, że traci się kontrolę nad zachowaniem. Więc jak traci się kontrolę nad zachowaniem, to może dochodzić do różnych ryzykownych zachowań. Ale tutaj też właśnie moje pacjentki potrzebują dużo wsparcia, dużo pomocy i tego, żeby nie były potępiane, ale wyciągano do nich rękę, bo wtedy można z danymi sytuacjami sobie poradzić.
Proszę powiedzieć o tych miejscach, o ośrodkach, w których udzielana jest pomoc, do których można pójść i powiedzieć, już sobie nie radzę.
No to są wszystkie ośrodki leczenia uzależnień, tak? Czyli ośrodki profesjonalnej terapii, w których jest terapia, ale również oprócz profesjonalnej terapii są też grupy anonimowych alkoholików. I ja mam w doświadczeniach takie pacjentki, które trafiały na grupy AA, a później trafiały do terapii. Aczkolwiek jakby częściej jest tak, że trafiają do specjalistycznych placówek, tak? gdzie jest terapia i gdzie tę pomoc mogą uzyskiwać, taką profesjonalną.
Jak zwykle nie wszystko można powiedzieć w czasie 25 minut tego naszego spotkania. Prosiłem, aby pani Daria wskazała choćby takie źródło internetowe, pewne, co do którego moglibyśmy mieć spokój, że tam będą przekazane właściwe treści. I jest na przykład strona www.leczenieuzależnień.eu bez polskich znaków. Można znaleźć tam i wiele adresów i treści, które właśnie może z zaciszu domu gdzieś w ten wieczór dla kogoś będzie to okazja, żeby przemyśleć ten temat. Myślę, że tyle, że to jest właśnie to, co chcieliśmy dzisiaj zostawić, z czym idziemy teraz na modlitwę i co, mam nadzieję, będzie jakąś dobrą pożywką, będzie to dobra treść dla wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy mają problem z alkoholem, nadużywają tego alkoholu, ale dla wielu ludzi, którzy są powołani do tego, żeby udzielić wsparcia osobom uzależnionym.
Ja na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć kilka zdań. Być może jest tak, że ten program oglądają kobiety, które zastanawiają się nad tym, że być może to ich picie jest nienormalne, że być może coś niedobrego się z tym piciem dzieje. To ja zachęcam, tak, do tego, żeby korzystać z pomocy, że nie jest wstydem prosić o pomoc. Tak? Wstydem jest to, co tutaj Hania powiedziała. Tak? Kiedy moje pacjentki się upijają, kiedy trudno im w oczy spojrzeć swoim dzieciom. Tak? Jakby zwrócenie się o pomoc jest dużą odwagą i zasługuje na szacunek. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani Daria Ciesielska. W sposób profesjonalny na temat niełatwy. Wszyscy czujemy, że mówienie także i w kościele podczas takiego spotkania o tym kłopocie, bo czasem mówimy, że to jest wielki kłopot, że jest niełatwe, ale tym bardziej dziękuję za to, że zgodziła się pani być z nami. Życzę pięknych przeżyć. Pani Daria już wybiera się na obóz terapeutyczny, więc ciągle pomoc, ciągle praca po to, żeby w rodzinach było jak najwięcej miłości takiej pięknie przeżywanej. Pani Hannie również dziękujemy i życzymy pięknych dni w trzeźwości wszystkim.